Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jesteśmy dalej w naszej serii na temat mądrości. Jesteśmy w Księdze Przypowieści Salomona. Dzisiaj chciałbym przeczytać tylko dwa wersety. Tutaj to chyba muszę wyłączyć, bo się sprzęgla, czy coś takiego. Jest takie słowo po polsku. Przypowieści Salomona, rozdział 23, wersety 17 i 18. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, niech codziennie trwa w bojaźni Bożej, bo wtedy jest dla Ciebie przyszłość i Twoja nadzieja nie zawiedzie. Piękne wersety. Czytałem z przykładu dosłownego Zaręby. Powiedzieliśmy sobie już to kiedyś, że mądrość, czym jest mądrość? Mądrość to zdolność wyboru, do których kwestie moralne często nie mają zastosowania. To znaczy, możesz mieć 5 możliwości i każda z nich jest moralna, ale nie każda jest dobra. Wczoraj byliśmy z żoną na stoku i wybraliśmy błędny zjazd. I jechało się bardzo fajnie, tylko że w połowie stoku zabrakło śniegu. Czy to było niemoralne? Nie sądzę. Czy to było grzeszne samo w sobie? Nie sądzę. Czy to było głupie? Tak. Czy to było bolesne? Tak. Czy to kosztowało mnie duże siły? Tak. Mądrość to zdolność wyboru w momentach, kiedy moralność nie ma zastosowania. Dlatego tak bardzo potrzebujemy mądrości. I tematem dzisiejszych rozważań, dzisiejszego słowa jest bojaźń Boża. Możesz powiedzieć, co ma bojaźń Boża wspólnego z mądrością? A mianowicie absolutnie wszystko. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj, że chrześcijaństwo bez bojaźni Bożej jest jak ciało bez duszy, jest jak opona bez powietrza, jest jak basen bez wody, jest jak stok bez śniegu. Chrześcijaństwo bez bojaźni Bożej tak naprawdę nie ma sensu. Nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Dlatego popatrzmy w kilku fragmentów dzisiaj, które mówią nam o tym, jak istotna jest bojaźń Boża. Chciałbym rozpocząć od Księgi Hioba, pierwszy rozdział 8 wersetu, kiedy, pamiętacie, Bóg mówi do szatana, czy rozważyłeś mojego sługę Hioba? Nie ma na ziemi nikogo takiego jak on. Dlaczego? Bo to człowiek, który boi się Boga i unika złego. Oto Bóg podsumowuje życie Hioba i mówi, nie ma drugiego takiego. To jest mój najlepszy zawodnik. To jest mój najlepszy człowiek na ziemi. Dlaczego? Ponieważ ma w sobie bojaźń Boga. Powiedz, czy nie chciałbyś być w takiej kategorii ludzi, gdzie Bóg mówi, to jest mój najlepszy człowiek. Dlaczego? Ponieważ ma bojaźń Boga. Bojaźń Boga i stroni od złego. Chciałbym, żebyśmy zauważyli, że te dwie rzeczy zawsze chodzą w parze. Bojaźń Boga i dobre postępowanie. Bojaźń Boga i dobre postępowanie. W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane, bój się Boga i przestrzegaj Jego przekazań. To nie tylko oznacza, że bojaźń Boża prowadzi do przestrzegania Bożych przekazań, ale również oznacza, że samo przestrzeganie przekazań, chrześcijańska moralność bez bojaźni Bożej jest absolutnie bezużyteczna. Pamiętacie, kiedy Bóg mówi do Abrahama, teraz wiem, że się mnie boi, że jest w tobie bojaźń moja, do mnie, przepraszam, że jest w tobie bojaźń Boża, ponieważ byłeś gotowy, aby oddać mi swojego syna. To znaczy, bojaźń Boża i przestrzeganie Bożych przekazań zawsze muszą chodzić w parze. Jedno bez drugiego nie ma zastosowania w chrześcijaństwie. Kiedyś miałem taką, dalej mam w sumie, taki fajny dzbanek na kawę, na herbatę i na kawę też. W każdym razie na wodę, okej? Okay? Taki mały. No ja tam robię i sypaną, i taką z tego, nie? Z herbaty woreczka. I żona nauczyła mnie, wiem, w tamtym, 2 tygodnie temu popełniłem taką gafę, że powiedziałem, że żona mnie czegoś nauczyła, nie nauczyła. Ci, co byli, mam nadzieję, że kazania nie ma na stronie. W każdym razie, nie o haftowaniu dzisiaj, nie o haftowaniu. Broń Boże. W każdym razie, kiedyś robiłem sobie herbatkę w tym ładnym dzbanku. Żona nauczyła mnie, że woda nie powinna być gorąca, nie powinien to być wrzątek, powinna być ciepła, gorąca, ale nie wrzątek do pewnego rodzaju herbaty. Więc włożyłem, więc zalałem ten wrzątek, wlałem ten wrzątek do tego dzbanka i poszedłem przed komputer, popracowałem trochę. Potem poszedłem pod dzbanek, położyłem sobie na biurku, wlewam do filiżanki, a tam sama woda. Głupota, prawda? Totalna głupota. Zapomniałem włożyć herbaty. Ale tak samo jest z naszym chrześcijaństwem. Może wyglądać ładnie na zewnątrz. Głupio jest wlać wodę do dzbanka i nie włożyć herbaty, ale chyba jeszcze bardziej głupie jest wyglądać ładnie jako chrześcijanin na zewnątrz, ale nie posiadać esencji tego, czym jest chrześcijaństwo. I to bojaźń Boża jest tą esencją chrześcijaństwa, która prowadzi do posłuszeństwa. Bez bojaźni Bożej możemy ładnie wyglądać, ale nigdy nie będziemy mieli esencji, która czyni nas ludźmi takimi jak Hiob, do którego Bóg może powiedzieć: to jest mój człowiek na ziemi. Popatrz na jego życie. W liście do Kolosan w 3:22 apostoł Paweł rozmawia z chrześcijańskimi niewolnikami i mówi do nich takie słowa. Bądźcie posłuszni ziemskim panom we wszystkim, nie na pokaz jak u pochlebców, lecz w szczerości serca jako bojący się Pana. Zauważcie, że nawet taka praca, taka żmudna, wydawałaby się mało istotna praca służącego, wymaga bojaźni Bożej, mówi Paweł. Jeśli chcemy wykonywać ją w taki sposób, jaki chrześcijanie powinni pracować, w takim podejściem, jakim chrześcijanie powinni mieć do swojego miejsca pracy, powinniśmy wykonywać ją w bojaźni Pana. Dlaczego? Ponieważ tylko bojaźń Pana daje nam szczere serce, mówi Paweł. Ponieważ tylko wtedy będziemy mieli szczere serce. Bez bojaźni Pana nie będzie serca w naszym chrześcijaństwie. To znaczy, ono będzie tylko ładne na zewnątrz, ale zabraknie tej esencji w środku. I to właśnie dlatego w 1, w 7 przypowieści Salomona, Salomon mówi: bojaźń pańska jest początkiem mądrości. Początkiem mądrości. To znaczy, to nie jest tak, że możesz zdobyć, że jest kilka elementów mądrości, które możesz zdobyć, jeżeli nie uzyskasz bojaźni pańskiej. Nie, bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Nie możesz dotrzeć do mety, jeżeli nie rozpoczniesz od startu. Nie możesz zdobyć mądrości, jeśli nie masz bojaźni Bożej, mówi Boże Słowo. To znaczy, jeśli nie masz bojaźni Bożej, to wszystko, co masz, może być wiedzą, ale nie może być mądrością. Czy teraz widzimy, dlaczego bojaźń Boża jest tak istotna? Czym jest w takim razie bojaźń Boża? Czym jest ta Boża bojaźń? 1 Jana, 4, 17-18 są napisane takie słowa. W tym wydoskonaliła się miłość u nas, abyśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu. Gdyż On jest, to znaczy Bóg, tak i my jesteśmy w tym świecie. W miłości nie ma strachu, ale doskonała miłość wypiera strach. Jan mówi tutaj, że w naszej opartej na miłości relacji z Bogiem nie ma miejsca na lęk i strach, który powodowałby, że chcemy uciec od Boga. Tak? Nie ma takiego miejsca na taki lęk, jaki porównalibyśmy do lęku na przykład przed pandemią albo przed wojną. Nie ma prawa do lęku, który powodowałby w nas paranoję. W takim razie Jan nie może mówić o tej bojaźni Bożej, o której my mówimy do tej pory. W takim razie musi być jakaś inna bojaźń, jakiś inny rodzaj lęku, który nie jest tym lękiem. W innym fragmencie, w przypowieści Salomona, w 28 wersecie, rozdziale, 14 wersecie są napisane takie słowa. Szczęśliwy albo błogosławiony człowiek, który zawsze drży. Szczęśliwy i błogosławiony człowiek, który zawsze drży, w nawiasie przed Bogiem. Innymi słowy, jest pewna bojaźń, o której mówi Salomon, której konsekwencją jest nie paniczny lęk, jak ten lęk, o którym mówi Jan, ale wręcz przeciwnie, szczęście, radość i błogosławieństwo. I im więcej masz tego lęku w swoim życiu, tym więcej radości jest w tobie. I później, w innym fragmencie inaczej, w psalmie 130, w wersecie 4 mówi takie słowa, bardzo podobne słowo do tego lęk, do tego słowa drży. Mówi, lecz u ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano. U ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano. To znaczy, że psalmista mówi tak, ja widzę, że jesteś łaskawym Bogiem. Widzę, że jesteś Bogiem przebaczającym, pełnym miłości i kiedy widzę te przebaczenie i tą miłość, to zaczynam się bać. Jaki rodzaj lęku albo strachu może cię ogarnąć, kiedy patrzysz na Bożą łaskę? Czym jest ta Boża miłość? Wróć, czym jest ta Boża bojaźń? Powiedziałem wam historię o dzbanku, ale teraz hipotetycznie, dziękuję, nie mówię o hipopytanie. Wyobraźmy sobie, zmyślam to na potrzeby ilustracji, że przychodzi do mnie osoba, mój znajomy, który jest kolekcjonerem antyków i przygotowuje dla niego kawę. I wlewam tą kawę do dwóch pięknych filiżanek i kładę te filiżanki na tacę i idę w jego kierunku. I nagle ten człowiek mówi do mnie, hej, te filiżanki są warte miliardy złotych. Są z jakiejś tam kolekcji, z jakiejś tam epoki, z jakiegoś tam królestwa. Gdybym to usłyszał i ta osoba była dla mnie wystarczająco wiarygodna, co by się wydarzyło? Nagle każdy mój krok byłby zupełnie inny. Badałbym ten każdy krok, który biorę. Patrzyłbym, upewniałbym się, że nie zrzucę tych filiżanek. Szedłbym z rozwagą. Nagle znaczenie tej kawy, tej tacki, tego stołu, tego ciastka, tej rozmowy, wszystkiego innego byłaby znacznie mniejsza, ponieważ wartość tych filiżanek byłaby większa niż wszystko inne. To wpłynęłoby na sposób, w jaki się funkcjonuje i moje życie nie byłoby już takie same tak naprawdę. Dlaczego? Ponieważ byłbym przepełniony bojaźnią z powodu wartości tych filiżanek. Byłbym przepełniony bojaźnią. Bojaźń Boża, kochani. Święta bojaźń Boża jest wewnętrznym stanem podziwu i zdumienia przed chwałą, cudem, miłością, pięknością Boga. Kiedy dowiedziałby się, że te filiżanki są warte miliardy złotych, to nie rzuciłbyś ich tak po prostu do zlewu i poszedł robić kolejne rzeczy. Nie. Potraktowałbyś te filiżanki według wartości tych filiżanek. Z bojaźnią. Na tym polega bojaźń Boża. Na tym polega mądrość. To jest traktowanie Boga według Jego prawdziwej wartości. Dlatego nie ma mądrości bez bojaźni Boga. Ponieważ tylko Boża bojaźń pozwoli ci zrozumieć prawdziwą wartość wszystkich rzeczy. Ponieważ pozwoli ci zrozumieć, że najważniejszą wartością jest Bóg. A dopiero później wszystko inne. Bojaźń Boża pozwoli ci poukładać twoje życie i wszystkie jego aspekty według odpowiedniej wartości. I tym jest mądrość. Tym jest mądrość, którą tylko możesz uzyskać z perspektywy, którą daje ci bojaźń przed Bogiem. To nie znaczy, że musisz kochać wszystkie inne rzeczy mniej nagle w twoim życiu, ale to znaczy, że musisz kochać je według odpowiedniej wielkości i wartości. To nie znaczy, że masz kochać swojego męża albo swoje dzieci mniej. Nie, to oznacza, że musisz zacząć kochać Boga bardziej. Tym jest bojaźń Boża. Dlatego jest napisane w drugiej części tego fragmentu, który przeczytaliśmy na początku, niech wasze serca nie zazdrości grzesznikom, ale kontynuuj w strachu przed Panem przez cały dzień. Kontynuuj w strachu przed Panem przez cały dzień. Bojaźń Pana wymaga, abym mógł popatrzeć na wszystkie atrybuty Boga. Tak jak psalmista. Zobaczył atrybut Bożego przebaczenia, Bożą łaskę. I zobaczył na nią w taki sposób, spojrzał na ten atrybut Boga w taki sposób, że ono wypełniło jego serce podziwem, wypełniło jego sercem podziwem do Boga. On zachłysnął się Bogiem. Tego wymaga od nas nauczenie się, jakby to jest sposób, który prowadzi nas do pogłębienia w naszym życiu bojaźni Bożej. Pamiętacie ten fragment, kiedy Jezus zostawił uczniów na łodzi? Jest napisane, że w wyniku sztormu walczyli z tym sztormem przez kilka godzin, całą noc, bali się, że zginą i byli pełni lęku. Bali się o swoje życie. I nagle czytamy, że zobaczyli Jezusa, który szedł po wodzie, tak? I co zrobił Jezus? Wszedł do łodzi, powiedział do sztormu, przemówił do tego sztormu, do tej wody, do tego wiatru, uspokój się. I nastał totalny spokój. Morze się uspokoiło. I jest napisane, że w tym momencie apostołów ogarnął lęk. Co to znaczy, że ogarnął ich lęk? Przecież oni bali się już wcześniej. Oni bali się wcześniej. Ale wcześniej oni bali się o swoje życie. Wcześniej oni bali się sztormu. Wcześniej oni bali się fal. Ale kiedy zobaczyli chwałę Jezusa, teraz nie bali się o swoje życie, ale byli pewni podziwu i bojaźni i lęku przed chwałą Chrystusa, który potrafi uspokoić każdy sztorm. Nagle ten wiatr i ten sztorm były malutkim wiaterkiem, malutkimi falami. W obliczu tej chwały, ogromu, piękna i mocy Chrystusa. Kochani, wiecie, co to znaczy? To znaczy, że bojaźń Boża wyparła w nich każdy inny lęk. Wyparła z nich każdy inny lęk, każdy inny strach. Oni wcześniej bali się o swoje życie, ale kiedy zobaczyli Chrystusa, jego chwałę, kiedy ta chwała ukazała im się, zdumiła ich tak, że doświadczyli innego lęku. Tego lęku, który jest błogosławieństwem. Tego lęku, który daje radość. Ponieważ Boża bojaźń wypycha każdy inny zły lęk w naszym życiu. Dlatego Salomon mówi, nie zazdrość, ale trwaj w bojaźni Bożej przez cały czas albo przez cały dzień, zależy od tłumaczenia. Co znaczy zazdrość? Czym jest zazdrość? Zazdrość to tak naprawdę pragnienie czegoś, czego nie mam, a co ma ktoś inny, tak? Ale pójdźmy głębiej. Czym jest zazdrość? Zazdrość pojawia się wtedy, kiedy ja uważam, że to, co ty masz, tak naprawdę należy się mi. To ja na to zasługuję, bardziej niż ty. Ale pójdźmy jeszcze głębiej. Czym jest zazdrość? Zazdrość to mówienie Bogu, że Bóg jest nie fair. Boże, jesteś nie fair, ponieważ ja powinienem mieć to, co należy się, to, co ma ta druga osoba. Albo pójdźmy jeszcze głębiej. Zazdrość to powiedzenie Bogu, Boże, a może tak naprawdę to ty nie jesteś wystarczająco mocny i silny, żeby dać mi to, czego ja potrzebuję. Jeśli jesteś człowiekiem zazdrosnym, to znaczy, że nie ma w tobie bojaźni Bożej. Dlaczego? Ponieważ gdybyś zobaczył Bożą miłość, gdybyś zrozumiał to, jak bardzo Bóg cię kocha, gdybyś zrozumiał to, że Bóg jest pełen mocy i w swojej miłości do ciebie daje ci tylko to, co jest dla ciebie dobre, nie byłoby w to miejsca na zazdrość. I tak samo każde inne uczucie lęku i strachu. Na przykład, jeśli jesteś człowiekiem, który się zamartwia, nie możesz oglądać wiadomości, ponieważ ogarnia cię lęk przed jutrzejszym dniem. Dobrze, może powinieneś przestać oglądać wiadomości. To może być pierwszy krok, ale to nie załatwi sprawy. Może dlatego jesteś ogarnięty lękiem, ponieważ nie ma w tobie bojaźni Bożej. Ponieważ gdybyś zrozumiał Bożą moc i to, że Bóg pokonując na krzyżu śmierć, to ogarniałoby cię takim lękiem przed Bogiem i taką radością z tego, że przed tobą jest życie wieczne i że śmierć została pokonana, że nie byłoby miejsca na paniczny lęk przed śmiercią. Boża bojaźń jest tym elementem, który wypiera każdy inny lęk, zły, negatywny lęk z naszego życia. I dlatego potrzebujemy bojaźni Bożej w naszym życiu. Jeżeli jesteś osobą, która ciągle użala się nad sobą, to może dlatego, bo nie ma w tobie bojaźni Bożej. Bo nie zrozumiałeś, nie zrozumiałaś tego, jak wiele Bóg dla ciebie zrobił. Może wiesz to intelektualnie, ale nie było takiego momentu w twoim życiu ostatnio, gdzie Boża miłość przemówiła do twojego serca, gdzie Boża miłość stała się realna, gdzie byłeś zdumiony wspaniałością Boga i Jego miłością do ciebie. Dlatego potrzebujemy bojaźni Bożej. Ale łatwo jest o tym mówić. Ale jak możemy to zrobić? Gdzie jest nasza nadzieja? Salomon mówi o nadziei w wersecie 18. Bo wtedy jest dla ciebie przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Gdzie jest ta nadzieja? Jak możemy ją znaleźć? Jest napisane, że kiedy Jezus był bity, kiedy Jezus był ukrzyżowany, mógł ściągnąć legiony aniołów, aby go obronili. Mógł ściągnąć legiony aniołów, aby go uratowali. Czy wiesz, co to oznacza? Że Jezus jest w posiadaniu takiej armii, takiego legionu aniołów, który nie tylko pokonałby żołnierzy rzymskich, ale jego armia jest tak wspaniała, te w cudzysłowie jego lotnictwo, marynarka wojenna, siły specjalne, intel satelitarny, mógłby zlikwidować wszystkie armie świata w sekundy. Tak potężny jest Chrystus. Ale jest napisane, że w godzinie swojej śmierci on kazał pozostać aniołom na swoich stanowiskach i nie angażować się w to, co się dzieje na ziemi. Dlaczego? Ponieważ jego miłość do ciebie jest silniejsza niż cierpienie, przez które musiał przejść. Pomyśl o tym. Jego miłość do ciebie, do mnie, jest większa niż te cierpienie, przez które musiał przejść. Mimo tego, że jest w posiadaniu tak wielkiej chwały i tak potężnej armii, że mógłby zmieć wszystkich swoich wrogów w sekundę. Im więcej czasu spędzisz rozmyślając o tym, nie tylko czasu, ale im bardziej będziesz zachłyśnięty, zadumany wielkością Chrystusa, Jego chwały, a jednocześnie Jego miłości do ciebie, tym więcej bojaźni Bożej będzie w tobie. bo mądrość to cenienie wszystkiego, co składa się na twoje życie według ich rzeczywistych wartości. I tylko Boża bojaźń może dać ci taką perspektywę. Kochani, Chrystus mógł w jednym słowie zawołać legiony aniołów, ale kazał im pozostać na stanowiskach. Dlaczego? Ponieważ jego śmierć była potrzebna dlatego, abyś ty mógł żyć i dożyć wiecznie i żyć w relacji z nim. Abyś mógł dzisiaj być zachwycony jego miłością, jego wspaniałością, jego wielkością i aby radość tej bojaźni Bożej przepełniała cię każdego dnia i wypchała każdy inny lęk z twojego życia. Jakże wspaniały jest Chrystus. Pójdźmy dzisiaj i rozmyślajmy o tym, jak wielki On jest, jak wielka jest Jego miłość, jakim potężnym Bogiem On jest i jak wielka jest Jego miłość do ciebie dzisiaj. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.